Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Wracamy do książki, a właściwie do drugiego tomu książki, o którym kiedyś żeśmy już rozmawiali. Dobrym pretekstem jest 4 czerwca 1989 roku. Leszek Biernacki jest moim gościem.
Dzień dobry Państwu.
Ja przypomnę, że opisywałeś, czy też opisujesz dzieje, no tak bym powiedział, tego środowiska nieco młodszych działaczy opozycji w latach 80. Teraz rok 80 i 89, który jeśli chodzi o te zdarzenia pokoleniowe, odgrywa pewnie rolę bardzo ważną.
Tak, bo to jest taka moment przełomowy, o którym kiedyś chyba Zbyszek był, jak powiedział, że ten, kto się nie załapał na 88 czy 89 rok, to był pokrzywdzone, bo ci, którzy poparli wtedy Solidarność, mogli coś działać w Polsce, mogli ją przebudowywać i mimo, że tak jak Wojtek powiedziałeś, że to jest niby książka o tej młodszej opozycji, tak, o tej studenckiej, no to jak popatrzymy na nazwiska, to ci ludzie rządzą.
To prawda, to jest niezwykle ciekawe, że tak wiele osób, które wtedy jakoś zaistniały, czy to w czasie owego strajku na uczelniach w roku 88 w maju tego roku, czy te, które zaistniały chociażby też w tym środowisku robotniczym w roku 88, zarówno w maju, jak i w sierpniu, to są osoby, które w późniejszych, no 30 latach, teraz mamy już te rocznice, odgrywały rzeczywiście rolę kluczową. Ja myślę, że do tych nazwisk za chwilę zaczniemy przechodzić. No ale to w takim razie, wróćmy w takim razie też do tego fenomenu pokoleniowego. Czy on istnieje? Znaczy, bo mówimy też o tym pokoleniu, które pewnie jakoś tam otarło się o wydarzenia sierpnia, czy też grudnia roku 80, czy 81, ale rozumiem, że to są osoby, które w tamtym czasie nie odegrały jakiejś pierwszoplanowej roli. To są takie osoby, dla których Solidarność była pewnego rodzaju bardzo sympatycznym wspomnieniem, no nie, które próbowali reanimować? No, okay. Znak zapytania?
Nie, bo to nie było sympatyczne wspomnienie, to było naznaczenie na całe życie. Przynajmniej u nas na Wybrzeżu, w całym Trójmieście, pamięć o grudniu 70 roku odcisnęło piętno. Tego można nie było dostrzegać w dniu codziennym lat 70., ale to gdzieś się działo.
Ale czy w takim razie wprowadzenie stanu wojennego było podobnym doświadczeniem dla tych młodych ludzi?
Każde doświadczenie, każda tragedia w czasach PRL-u jest jednak inna. Bo po grudniu 70 roku nie było tej opozycji podziemnej. Ludzie jednak zostali bardzo skrzywdzeni i nie mieli jak się bronić. Doświadczenie stanu wojennego było inne. Mimo wszystkich podobieństw, że też strzelano do nas, że wsadzano do więzień, skazywano na długoletnie wyroki i mała garstka, bo mówi się 10 milionów ludzi opowiedziało się za Solidarnością w 81 roku, ale tak naprawdę to mała garstka z tych 10 milionów później zeszła do podziemia i cokolwiek robiła, ale jednak było to wsparcie, było wsparcie związków zachodu, zagranicznych związków zawodowych i różnych organizacji społecznych. Były masowe akcje pisania listów w obronie uwięzionych przez Amnestię i International. Także to doświadczenie stanu wojennego jest na pewno inne od doświadczenia grudnia, po którym można się było czuć bardzo podle, przegranym, pobitym, zabitym. A tutaj jednak tliła ta nadzieja. I ta nadzieja w tym 88-89 roku znalazła jak gdyby pokrycie w rzeczywistości, że coś się zaczyna zmieniać.
No ale dlatego ja pytam o tę zimę, że tytuł książki to Wiosna Wolności, więc szukam trochę tej zimy, która była dla tego pokolenia. Tą zimą jednak pewnie był stan wojenny, tak, ale tak to, naprawdę bardzo duża część spośród nich coś robiła w tym stanie wojennym, coś co było mniej lub bardziej zorganizowane i co za tym idzie, często była znacznie lepiej przygotowana niż wcześniejsze pokolenia do tego, co się zdarzyło w 88 czy 89 roku.
No siłą rzeczy tytuł książki Wiosna Wolności nawiązuje do tego znanego i powszechnie znanego w stanie powiedzmy hasła z 1982 roku, które się nie spełniło. Zima wasza, wiosna nasza. Ale w końcu nadeszła ta któraś wiosna. Dwie wiosny, bo wiosna 88 i wiosna 89 roku i nareszcie te wiosny były nasze i doczekaliśmy się. I prawdą jest, że ci wszyscy, którzy odnaleźli się, bo stan wojenny siłą rzeczy, jak się konspiruje, urywają się kontakty tylko do najbliższych współpracowników. Myśmy nie wiedzieli, co kto robi, nawet jak w akademiku, ktoś mieszkał obok siebie w pokoju. Jeżeli nie był gadułą.
Co dobrze o nim świadczyło, że nie był gadułą.
Tak, i zachowywał pewne zasady konspiracji, to naprawdę nie wiedziałem, że ten obok drukuje na przykład coś tam w Pszczewie. Tak? Chodzi mi o Wojtka Krefta, któremu poświęciłem w książce osobny taki podrozdziałik. Bo Wojtek Krew, już zupełnie zapomniana postać, zasługuje na pamięć. To był jedyny student w historii Polski, naprawdę w historii Polski, którego robotnicy poprosili, żeby był członkiem robotniczego komitetu strajkowego. I tak student, członek NZS-u, był członkiem komitetu strajkowego Stoczni Gdańskiej w maju 1988 roku. Ja wtedy go znałem. Nie miałem pojęcia, że on jest filarem Solidarności Pszczewskiej w ogóle. W Pszczewie robił gazetkę Solidarności. Później zaczął drukować gazetkę Rozwagę i Solidarność, gazetkę Stoczni Gdańskiej, tej podziemnej. No to się nie mieści w głowie, ale to trzeba poczytać, ile on dał siebie po prostu w tym stanie wojennym. Nie wpadł, ponieważ trzymał język na wodzy.
No dobrze, to w takim razie wróćmy jeszcze raz do tego 88 roku. To jest taki moment, kiedy nagle się okazuje, że jest nas no więcej, to też złe słowo, bo wszyscy przypominamy, że te strajki na terenie Stoczni Gdańskiej, czy też nawet strajk akademicki, jednak skupiały znaczną mniejszość zarówno stoczniowców, jak i studentów.
No tak. Jednak, ale jak ja porównuję, i to nie mam takiego porównania, nie zrobiłem takiego w książce, ale tam są opisane fakty, jak te strajki wyglądały. Jednak ten strajk na uczelni cieszył się dużo większym poparciem. W Stoczni Gdańskiej ile tam? Wtedy może było jeszcze 12 tysięcy ludzi pracowało w Stoczni Gdańskiej, strajkowało w porywach 400 osób może. No to sobie można policzyć procent. Studentów, wszystkich studentów na uczelni, to się może wydawać nieprawdopodobna liczba, bo teraz są to dziesiątki tysięcy. Wtedy było 5 tysięcy studentów Uniwersytetu Gdańskiego, a strajkowało około 400 osób. Także to nie był, a fizycznie więcej też by się nie zmieściło po prostu.
No tak, no ale byli też tacy goście, przepraszam bardzo, obaj byliśmy na tym strajku, trochę w kategorii gości, czyli ludzi, którzy mówiąc najkrócej albo studia mieli już za sobą, albo mówiąc najkrócej patrzyli tylko z sympatią na NZS, w którym funkcjonowali jeszcze na początku lat 80. i trochę, tak bym powiedział, przekazywaliśmy pałeczkę młodszym.
No ale ci młodsi to też, jak już najpierw trzeba było przekonać, żeby zrobili ten strajk. To nie było wcale takie pewne, bo przeciwko strajkowi, o dziwo, wypowiadali się działacze Solidarności Uczelnianej. I tam w książce jest, ale to proszę przeczytać, jest opisany pewien dialog między Mariuszem Popielarzem a Piotrem Nowiną Konopko, którego przekonał dopiero argument, że Lech Kaczyński, wiedząc, że studenci mogą powołać komitet strajkowy i zacząć strajk, powiedział, jak jesteście w stanie, to zróbcie ten strajk. Zresztą to była opinia i Bogdana Borusewicza, i Lecha Kaczyńskiego. Jesteście w stanie, to zróbcie. Z tą informacją Popielarz przyjechał do mnie, ja mu dałem instrukcję, jak zrobić strajk, jak co robić dalej. I on walczył, żeby ten strajk powołać. Także to się w końcu udało nam zrobić.
Pojawiły się już jakieś nazwiska, także warto przypomnieć Paweł Adamowicz, Przemysław Gosiewski Andrzej Sosnowski, wiele nazwisk, Anna które Galusz, potem Czerwonka. Zrobiły właśnie no, jakieś różnego rodzaju kariery w tej wolnej Polsce.
I to przeróżne, bo także tutaj w radiu, dyrektorem radia, też jest uczestnik strajku wtedy w sierpniu 80 roku. I też jest o nim mowa w książce. Darek Wasilewski napisał wtedy wiersz. I się nie tego wiersza nie wstydzi. Wyszedł tomik jego, po strajku oczywiście wyszedł tomik wierszy. I tam jest taki dosyć pesymistyczny ten jednak jego wiersz, że ten strajk zakończyliśmy bez sukcesu. No, nie zostaliśmy pokonani z drugiej strony.
No ja odnoszę wrażenie, że jak mielibyśmy tę historię opowiadać w czerwcu roku 88, czy we wrześniu roku 88, a nawet wiosną roku 89, to patrzylibyśmy na te wydarzenia zupełnie inaczej niż patrzymy dziś z tej perspektywy 31 lat.
Tak, jak się zna, to jakie są początki, a później jak to się w końcu zmieniało, jakie następowały poszczególne kolejne wydarzenia, to łatwiej ocenić. Na bieżąco, jak się wychodzi ze strajku, niby strajk jest zawieszony, ale jak się zawiesza strajk, to jest przeważnie mowa, że to jest w zasadzie koniec strajku, no to jest taka nutka przegrana, ale nie był to strajk przegrany. W przeciwieństwie do strajku majowego w Stoczni Gdańskiej, który zakończył się klapą, chociaż też ich nie zgniotły czołgi, nie spałowali policja, oni dumnie wyszli. I to też miało swoje znaczenie, że oni dumnie wyszli i nikogo za strajk nie aresztowano, nie wsadzono do więzienia. A u nas cały strajk śledził z uwagą generał Kiszczak. Myśmy o tym wtedy nie wiedzieli. A on odwiedzał rektora w rektoracie osobiście, bo wiadomo, że miał ciągłe informacje od służb specjalnych. Ale on jeszcze osobiście przychodził do rektoratu, rozmawiał z rektorem i być może dlatego władza zdecydowała się na to, na pewien eksperyment, że pozwolono i Paweł Adamowicz, który był szefem strajku, stanął po strajku majowym na czele Studenckiego Komitetu Negocjacyjnego. Ten komitet miał za zadanie rozmawiać z władzą, którą reprezentował rektor, ale to było jak gdyby on był pośrednikiem z negocjacją z ministerstwem, te postulaty, które studenci zebrali w czasie strajku majowego. I w czasie takich tych rozmów miały być te postulaty rozpatrywane.
No ja przypomnę, że to dla tego młodszego pokolenia pewnie to uwaga ważna, że tak naprawdę wszystkie te słynne historyczne strajki w latach 80., one z reguły miały takie dwie warstwy postulatu. Był ten jeden jakiś ważny postulat polityczny, tworzenia wolnego związku, albo odzyskania tego wolnego związku, albo na przykład odzyskania niezależnego zrzeszenia studentów. Ale miały też całą masę postulatów, które wynikały tak naprawdę z bieżącej sytuacji, czy to robotników, czy studentów.
Tak, ale tutaj była jeszcze taka ciekawa rzecz, że po uruchomieniu tego zespołu negocjacyjnego na uczelni legalnie, jawnie kolportowano na stolikach bibułę. Nikt nikogo za to nie gonił, nie zamknął. Były już... Jako, że toczyły się negocjacje w sprawie przywrócenia NZS-u, to już były wyłożone listy deklaracji dla chętnych, którzy by chcieli do tego NZS-u wstąpić. I błyskawicznie, naprawdę błyskawicznie ludzie się zapisywali. To, co było do maja 88 roku, no po maju dalej było nielegalne, ale już było jawne. Już nikt, no, tajna pozostała tylko drukarnia. Nam się wydawało, że tajna, bo chyba jednak oni wszystko wiedzieli. Przez takiego jednego agenta, który był zaprzyjaźniony niestety z wieloma ludźmi z opozycji tutaj gdańskiej, mówię o Januszu Molkę.
No ja też mam chyba na sumieniu coś jednego, co on wydrukował.
Tak, tak, bo, ale to już ciekawa historia, to jest właśnie Jacek Jancerlewicz opowiada, to jest strajk sierpniowy, też jest o tym mowa w książce, był przez NZS robiony taki biuletyn.
No właśnie, o tym biuletynie mówię.
No i brał go do wydrukowania Janusz Molka, czy Molkę, nie wiem jak go się odmienia, i gdzie wydrukował? Na Okopowej, w siedzibie SB. O, czym się po latach po latach się przyznał?
No, no tak. No,
i było bardzo ładnie wydrukowane, bardzo szybko, duży nakład.
To prawda, to prawda. Co prawda nie jestem pewien, czy to coś umniejsza w tym, co żeśmy z serca pisali, że zostało to wydane nakładem Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, ale z całą pewnością pokazuje pewną przewrotność tamtej sytuacji. No ale wróćmy w takim razie do rzeczy, które są ważne dla tego pokolenia. To znaczy, że jak to się zaczęło wtedy w maju 1988 roku, to to już rosło jak taka pierwnie duża, a potem duża kula śniegowa?
Nic nie było pewnego. Można było przypuszczać. Znaczy, jedno było pewne. Władza idzie na ustępstwa. Chociaż pokazała siłę w Krakowie. Pacyfikacją Nowej Huty. Czy Huty imienia Lenina. I tam bardzo brutalny sposób spacyfikowano robotników. W Gdańsku jednak nie spacyfikowano ani studentów, ani robotników. No, to nie był już 82 rok. To nie był 83. To było już po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 87 roku. I to było w czasach pierestrojki Gorbaczowa. I to nie jest o tym książka, ale ja tam tylko nadmieniam. No ważne były wizyta wiosną Gorbaczowa w Polsce. Wtedy właśnie ten Rosiewicz dał występ dla Gorbaczowa i Gorbaczow powiedział Jaruzelskiemu podobno, a jest to udokumentowane, że musicie sobie radzić sami. I pamiętać trzeba o tym, jakie się artykuły w prasie u nas podziemnej ukazywały, że była krytyka Jaruzelskiego za pośrednictwem Gorbaczowa, bo pokazywano, jaka tam jest pierestrojka, jaka tam jest wolność słowa, jaka tam jest już wolność stowarzyszeń, a u nas to jest gorzej niż w Rosji. No to było nie do pomyślenia za Breżniewa. To tak się te czasy zmieniły i coś było czuć, że coś się musi zmienić, ale jedno... I też o tym jest w książce. Ten zapał społeczny był zupełnie słaby, nieporównywalny do 80 roku. I gdyby Solidarność miała w społeczeństwie choćby połowę tamtego poparcia, to sytuacja by była inna. A tak trzeba było się układać z komunistami, bo byliśmy słabi, po prostu byliśmy słabi.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy jeszcze raz do tego fenomenu pokolenia i do tej wiosny. To jest tak, że tak jak ten maj pokazał, że istnieje pewne środowisko, stosunkowo mało liczne, ale środowisko, które zarówno w tym młodym pokoleniu robotników postanawia coś robić, jak i w tym pokoleniu młodych studentów postanawia coś robić. To była taka nieduża armia, która użyta w odpowiednim momencie na przykład mogła wywołać i doprowadzić do jednak trochę większego sukcesu ten strajk w sierpniu 88 roku.
Mówisz o sierpniu teraz?
Tak.
Ale popatrz, no akurat studenci mieli wakacje. Gdyby strajk był w październiku, to by to inaczej wyglądało.
To prawda, na wszystkich, nadreprezentacja studentów w tej Stoczni Gdańskiej też była pewnym faktem.
Nie wiem, czy akurat studentów, bo tam byli także niepracujący, czyli anarchiści, Ruch Społeczeństwa Zaangażowanego, Alternatywnego, WIP-owcy, Federacja Młodzieży Walczącej, cała młodzież, naprawdę, cała ta aktywna młodzież, to nie było jej za dużo, ale trochę jej było, wspierała, mimo wszystkich oporów wspierała Solidarność i dawała z siebie wszystko.
Dobrze, to w takim razie przejdźmy do tego roku 89. To sporo w tym środowisku, bardzo różnie reagującym na wydarzenia tego, co działo się po strajku w sierpniu 1988 roku, a przed wyborami 4 czerwca. To znaczy, że to środowisko dyskutowało, kłóciło się, spierało. No przypomnijmy, że tak naprawdę w tym środowisku, szczególnie młodych ludzi, bardzo różnie zareagowano na to, co zdarzyło się przy Okrągłym Stole i w trakcie Okrągłego Stołu.
Znaczy, były różne reakcje, jednak to, można powiedzieć, że już wtedy była demokracja w opozycji, no bo nie było czegoś takiego, że był dyktat Wałęsy i on dyktował każdemu, co ma myśleć i mówić. No nie. I szczególnie wśród tego młodego pokolenia były bardzo, ale to bardzo krytyczne wypowiedzi. Chyba celował w tym VIP. Ukazywało się też takie pisemka, ale to proszę, no przegięcie pały się nazywało.
No dobrze, to jakby to powiedzieć, tak. Tu weszła cenzura obyczajowa, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że moim gościem jest Leszek Biernacki, autor książki, no właśnie drugiego już tomu książki Wiosna Wolności. Rozmawiamy za chwilę o wydarzeniach roku 88 i 89. Wojtek Suleciński, witam Państwa ponownie. Moim dzisiejszym gościem jest Leszek Biernacki, autor książki Wiosna Wolności o wydarzeniach roku 80 i 89. Książka i o tych czasach rozmawiamy. To w takim razie jeszcze porozmawiajmy o tych, którzy mieli wątpliwości, byli niezadowoleni, robili różne inne rzeczy i zastanawiali się, czy ten pomysł, który zaproponowała jakaś część ówczesnej opozycji, skupiona głównie wokół Lecha Wałęsy, czyli Okrągły Stół i wybory 4 czerwca, są jedynym i dobrym pomysłem.
Znaczy były różne, nawet w jednej jak gdyby opcji, czy w jednej organizacji były różne zdania. I taką na przykład organizacją jest Federacja Młodzieży Walczącej. Ona popierała i pamiętajmy, że to Okrągły Stół miał się rozpocząć bardzo szybko. Zaraz po strajkach sierpniowych on miał się zacząć w 88 roku, a nie zimą 89. I Federacja Młodzieży Walczącej robiła po mszy w Świętej Brygidzie demonstrację, że nic się nie dzieje, że jak się nic nie dzieje, to trzeba z tymi komuchami walczyć. I były przez parę ładnych tygodni, co tydzień robione te demonstracje, w czasie których jeszcze dochodziło do starć z milicją. One nie miały wielkiego poparcia tam, najwyżej kilkaset osób brało w nich udział, ale z kolei trzeba pamiętać o tym, że jak już przyszły wybory czerwcowe i kampania wyborcza, to ci młodzi ludzie całym sercem poparli, brali udział. Być może niektórzy byli akurat w opcji przeciwnej, że to zdrada, że to nie, ale oni nie było siły przebicia. No to było tak masowe poparcie Komitetu Wyborczego i tych kandydatów Solidarności, że tamten głos sprzeciwu nie miał najmniejszego znaczenia.
Choć ja przypomnę, że jak popatrzeć na dziennik telewizyjny relacjonujący wybory, to było pokazane, że to, tamto i owo, a jeszcze spośród wiadomości, które dzieją się w Gdańsku, pokazano demonstrację Solidarności Walczącej, która tuż pod ratuszem głównego miasta urządziła demonstrację przeciwko wyborom 4 czerwca.
No tak.
Czyli tak naprawdę najlepiej to pokazuje, że tak naprawdę nie było to takie proste, że te sygnały, które płynęły naprawdę społecznie, były bardzo różne. Ja muszę powiedzieć szczerze, jako osoba zaangażowana w przygotowania do tych wyborów, mogę powiedzieć, że przeżywaliśmy prawdziwe, trudne doświadczenie w Bydgoszczy, gdzie tym oficjalnym kandydatem Komitetu Obywatelskiego Solidarność był Antoni Tokarczuk, gdy tymczasem kandydatem, jakby to powiedzieć, społecznym na ten mandat przeznaczony dla Solidarności był Jan Rulewski, legenda tamtejszej Solidarności.
No, w Warszawie miał siłę Nowickiego przeciwko.
No właśnie. No. Także było takich kilka miejsc, gdzie rzeczywiście rozum i serce bardzo się ze sobą kłóciły.
No ale to była demokracja. Była demokracja. W wyborach do Senatu, co by nie powiedzieć o, że to były częściowe, wolne wybory. W wyborach do Senatu mieliśmy do czynienia z wolnymi wyborami. Każdy mógł zgłaszać, każda KPN zgłaszał też swoich kandydatów i to nie było tak, że my, tylko strona solidarnościowa miała i przeciwko sobie komunistów. Nie, no. Już tam się pojawiały.
Choć rzeczywiście okazało się, że ten, to słynne zdjęcie z Lechem Wałęsą zrobiło w tych wyborach rzeczywiście karierę i te 99 mandatów spośród 100 było rzeczywiście pewnym jednoznacznym powiedzeniem przez społeczeństwo, że jeśli komuś dają mandat na to, żeby teraz spróbował tę Polskę z bardzo trudnej sytuacji, bo przypomnijmy, że to dzieje się wszystko w niezwykle trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej, żeby że jeśli ktoś uzyskał ten mandat do tego, żeby tę Polskę zacząć z tej trudnej sytuacji wyprowadzać, no to właśnie ta grupa działaczy Solidarności skupiona wtedy wokół Lecha Wałęsy.
Tak, ale to trzeba właśnie przypomnieć, że na skutek tej ciężkiej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, pustych kieszeni, wygrał ten jeden kandydat, to jedno miejsce w Senacie zdobył Stokłosa, który rozdawał kiełbaski.
To prawda, ale był też takim jakby prototypem takiego prowincjonalnego polskiego oligarchy.
No tak, dokładnie.
Też przypomnijmy, że to był też czas przekształcania się tej części aparatu politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej często na nowych biznesmenów. Ja jakiś czas temu tutaj z doktorem Piotrem Brzezińskim rozmawialiśmy o tym, jak to wyglądało z tej strony tej partyjnej. No to był ten czas spółek nomenklaturowych i ogromnej ilości dotychczasowych sekretarzy, którzy stawali się na przykład właśnie przedsiębiorcami mniejszymi czy większymi.
Czy to jakby to z perspektywy wielu lat ocenię, no to była pozytywna zmiana, że już nie mieliśmy czynienia z moczarami i tam jakimiś jakimiś brutalami, tylko z ludźmi, którzy chcieli robić biznes. No to już jest coś pozytywnego ten komunizm po prostu upadał.
Obaj wtedy żeśmy rezonowali przeciwko temu.
Bardzo mocno, bo jak państwowe wziąć sobie niby wajęcy, a później za złotówkę to wykupić i jeszcze biznesmenem, a się widle samochody podróżuje na po całym świecie. Ale później po prostu w perspektywie lat było widać, że później ta nomenklatura solidarnościowa też potrafiła się uwłaszczyć, ale to jest inny temat. Ja nie chcę w to wchodzić. Zostajemy przy 89 roku.
A to w takim razie wróćmy do tego, co trochę wykracza poza datę 4 czerwca. Jak ta historia jakby potoczyła się dalej tej grupy ludzi? Znaczy wracając do tego, czy rzeczywiście to, co dzieje się w toku tego procesu letniego, czyli tworzenie rządu mazowieckiego, różne spory wokół tego i tak dalej. Bo na przykład mówiłeś o Federacji Młodzieży Walczącej, no to ona staje się siłą, która do pewnego stopnia jest siłą opozycyjną wobec rządu mazowieckiego, protestującą, robiącą różne rzeczy, czy nie?
Federacja Młodzieży Walczącej miała dwa skrzydła. Trzeba pamiętać, że jedno skrzydło było bardziej anarchizujące, robiło te wszystkie happeningi i tak dalej, a drugie skrzydło takie bardziej bogobojne. I to bogobojne, w cudzysłowie oczywiście, chodzi mi o takie bardziej prawicowe. No rzeczywiście było rozczarowane i dużym z dystansem. A to skrzydło bardziej takie rewolucyjno-anarchistyczne, no nie wiem jak to nazwać, ale takie bez tego patetyzmu próbowało wspomóc. I między innymi ta pomoc się uwidaczniła okupacją w budynku partii w Gdańsku. To już było za rządów Mazowieckiego. To są już tej historii już nie ma w książce, bo to już jest jakby koniec książki, to jest książka kończy się opisem historii na powołaniu rządu Mazowieckiego i ponowną legalizacją NZS-u, że NZS mógł z powrotem działać. Ale ty pytałeś o co innego, jak się potoczyły losy ludzi. Z różnych stron barykady różnie. Dużo łatwiej potoczyły się te losy tak zwanej drużynie Wałęsy. Ci, którzy mniej więcej tak jak ja, pewien dystans czuli do tego, co się dzieje. Mi po prostu brakowało tego ducha sierpnia, że powstają od dołu tysiące tych komisji zakładowych, że Solidarność od dołu się jest zakładana. Tutaj wszystko szło odgórnie. Bez jak gdyby przychylnego oka kogoś z góry nie można było zrobić kariery.
Tym ruchem oddolnym przez chwilę miały być komitety obywatelskie.
No i co zrobiła Solidarność po wyborach?
Zabrała rozwiązała im co najmniej, jakby to powiedzieć, nazwę Solidarność, albo mówiąc najkrócej, życzyła sobie, żeby przestały istnieć.
Nie, rozwiązała. Tylko Franciszka Cegielska, jedyna w naszym regionie osoba, która się nie posłuchała dyrektywy Komisji Krajowej Solidarności, czyli Lecha Wałęsy, Lecha Kaczyńskiego, o rozwiązaniu komitetów i odebraniu nazwy była Franciszka Cegielska, która dalej trzymała ludzi, organizowała Komitet Obywatelski i poszła, i ten Komitet Obywatelski później był przy wyborach samorządowych w 90 roku. A tak, no to było podcięcie gałęzi. I później na dziwny sposób, nie ma o tym w książce mowy, to może o tym nie będziemy mówili, co się później działo przy wyborach samorządowych, bo to też były już wolne wybory.
No to ja w takim razie spytam, czy będzie ciąg dalszy, czy masz ochotę na opisanie tego początku polskiej politycznej transformacji?
Ale to chyba bym się musiał ukazać po mojej śmierci. Bym się bał tych wszystkich pozwów.
No to właśnie. To w takim razie wróćmy jeszcze raz do tego roku 88 i 89. Mówisz o tym, że tej dynamiki społecznej nie było, ale ona jednak jakoś w tym głosowaniu się wyraziła. Oczywiście, że wszyscy uczestnicy tych wyborów po tej stronie Komitetu Obywatelskiego Solidarność marzyliby, żeby frekwencja była wyższa, żeby to zaangażowanie społeczne było jeszcze większe. No ale z drugiej strony to, co wychynęło z tej urny, to był pewien jednak zupełnie inny obraz Polski niż ten, którymśmy żyli w roku 88.
Tak, i Wojtku, na pewno to dobrze pamiętamy, że to była ogromna radość, wyniki wyborów, a jednocześnie ja czułem straszną taką... Następnego dnia, czyli 5 czerwca, budynek konsulatu Chin był otoczony kwiatami, lampionami. Ta straszna tragedia w Pekinie stłumiła tą radość. Nie? Myśmy jak gdyby obstomnieli, wiedząc jednak, co ta władza jeszcze może zrobić. Nie? To nam się nie mieściło w głowie, że jak już tyle zrobiliśmy, że ona jest w stanie, ale jednak to, co Chińczycy zrobili, bez zmrużenia okiem tam rozjechali czołgami kilkuset albo kilka tysięcy studentów na placu. Ja miałem, nie wiem jak ty, ale ja miałem zburzoną tą radość. I ja się nie dziwię, bo jest taka krytyka pewnych środowisk obecnie, że pozwolono na tą, bo lista krajowa została skreślona. I że pozwolono w trakcie wyborów na zmianę regulaminu tych wyborów, żeby oni jednak tam zostali wybrani, a nie na a wybory być może trzeba było w tej cząstkowej skali powtórzyć, a nie drugą turę. Ale ja się nie dziwię, i duża rola hierarchii kościelnej, ale także i ambasady USA, która chyba słusznie, bo z perspektywy, myśmy byli pierwszym tym murem, który runął, to była Polska, a nie Berlin. I w tych wspomnieniach ambasadorów czy prezydentów USA widać wyraźnie, że oni tłumaczyli Polakom: róbcie spokojnie, zachowajcie spokój, bo tutaj rozgrywamy co innego.
Ale czy to jest tak, że my dzisiaj żeśmy zapomnieli, że to, co się działo w latach 88-89, czy nawet 90, było trochę na prawach eksperymentu? Znaczy, że mówiąc najkrócej, posuwaliśmy się przez taki obszar terra incognita, znaczy takiego obszaru, którego jeszcze nikt nie znał i nikt nie wiedział, co się może zdarzyć, czy się zdarzy. Bo dziś, noszę takie wrażenie, spór jest głównie między tymi, którzy mówią, nie znaliście tamtych realiów, a tymi, którzy mówią, mogliście zrobić znacznie szybciej i znacznie więcej.
Nikt wcześniej nie wychodził z komunizmu. Polska była pierwszym krajem. W dodatku zadziwienie całego świata, chyba tak samo jak w sierpniu 80 roku, że tutaj Solidarność powstała, to tak samo w 89 roku, że ta Solidarność, która była zamykana w więzieniach, były ofiary śmiertelne, zostaje uznana przez rząd i startuje w wyborach. To też było niepojęte. Mówisz o eksperymencie. No tak, ale to tak się dziwnie powinniśmy się czuć, że byliśmy częścią tego eksperymentu, ale no nie było innej drogi. No musieliśmy być tym eksperymentem. I później, bo to jesień 89 roku, historia nagle zaczyna przyspieszać, tak? Kolejne mury w Pradze, w NRD, no kto by pomyślał, że w NRD coś się wydarzy? No wszystko się w tym bloku komunistycznym zaczęło chwiać i za chwilę runęło.
Gdy patrzymy na to pokolenie, to też warto powiedzieć, że bohaterowie twojej opowieści, o czymśmy już wspomnieli, znaleźli się często po różnych stronach polskich barykad sporów politycznych lat 90. i tych, które toczone są współcześnie. I też, co ciekawe, bardzo różnie często patrzą na ten swój udział w wydarzeniach lat 88-89.
No nie wiem. No,
z nostalgią?
Nie. Mi się wydaje, że nikt nie okłamuje. I bo ja rozmawiałem i są opowieści ludzi z każdej strony barykady obecnej. I Jarek Wąsowicz, który był na promocji książki, ksiądz Jarek Wąsowicz, no radykalny ksiądz, kapłan tych kibiców piłkarskich, głośno, wyraźnie do wszystkich powiedział, że obecna ocena tamtych wydarzeń, tego jak była, jest nacechowana politycznie. Że jak się cofniemy do tamtego roku, on był tutaj działaczem Federacji Młodzieży Walczącej, jak się cofniemy do tamtych lat, to przecież prawda jest inna. No myśmy w całej masie poparli i cieszyliśmy się z tych zmian. Cieszyliśmy się, że coś w tej Polsce komunistycznej pęka, że jest szansa, że będzie lepiej. No. Oczywiście jak to w życiu bywa, jednym bywa lepiej, innym gorzej, ale to takie jest życie. No życie nie, to za komuny miało być tak, że każdemu porówno, ale się i tak okazywało, że są równi i równiejsi. No tak samo w demokracji jest, no niestety. Tutaj są wszystkie chwyty dozwolone i nie jest lekko.
No dobrze, to w takim razie jeszcze raz wróćmy do tego grona opisywanych przez ciebie bohaterów. Czy to było tak, że jak pisałeś tę książkę, to głównym jakby twoim źródłem była twoja pamięć i ich pamięć, a na ile to była opowieść, która była jednak opowieścią taką, bym powiedział, dokument, teczka, jakaś informacja i weryfikowanie tego z tymi ludźmi?
Przede wszystkim materiały źródłowe. To była podstawa, bo jest tak powiedzenie, że im dalej w las, tym więcej drzew, a z pamięcią jest tak, że im dalej w lata, tym więcej dziur w tej pamięci. Także moi rozmówcy często mylili, nie pamiętali i jedyną źródłem informacji były zapiski, gdziekolwiek, jakakolwiek informacja, że coś się działo. Ja mam też takiego pecha, jak wychodzą moje książki, to osoby, z którymi przecież od 30 lat rozmawiam, widuję się, wspominamy, to opowiadają mi różne rzeczy. Jest promocja książki, oni są na tej promocji i nagle sobie coś przypominają i mówią, no ale tego nie ma, no przecież to było tak, no, a ja mu mówię, mam nagrane twoje wspomnienia na taśmie. Tego nie ma. No bo to są te przebłyski. Dlatego podstawą pisania książki muszą być szukanie źródeł we wszystkich archiwach. Archiwum państwowym, w archiwum uniwersytetów, w IPN-ie, w archiwum własnym, bo także wiele rzeczy było publikowanych w prasie podziemnej, w naszych gazetkach. Musi to być, bo inaczej to jest taka dowolna opowieść, która się nie trzyma realiów po prostu. Ludzie zmyślają też, oni wierzą w to, co mówią, są przekonani w święcie, że to, ale to albo inny rok, albo inna epoka, albo zupełnie nie to.
Ja cię o to zapytałem, no trochę też dlatego, że obaj jesteśmy ludźmi tego pokolenia i czasami wydaje nam się, że to nasza pamięć jest tutaj w tej kwestii najważniejsza. Często rzeczywiście jak czytamy książki, które opisują te lata, to mamy takie wrażenie, no, że inaczej żeśmy to zapamiętali i strasznie trudno nam się skonfrontować z tym, co na przykład szczególnie młodzi historycy na ten temat piszą. Rozumiem, że próbowałeś brać górę jakby twoje jakby chęci bycia dokumentalistą nad tym poczuciem tego, że lepiej pamiętasz.
Nie, nie, bo jest naprawdę jest bardzo wiele cytatów ludzi, którzy opowiadali, no tak jak Krysia Krauza. Szanowni Państwo, też zachęcam do kupienia książki, przeczytania, jak się, bo jest zakończenia, przed zakończeniem jest koniec książki, bo zakończenie to jest takie trochę epilog historyczny. Koniec książki o historii opozycji gdańskiego ruchu studenckiego to jest postać opisana, postać Krysi Krauza. Mianowicie ona była członkiem NZS-a, ale także członkiem Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Jeździła do Pragi, poznała Havla, poznała wielu innych opozycjonistów, którzy raptem w grudniu 89 roku znaleźli się w rządzie Wacława Havla, który w Sylwestra urządził na Hradczanach przyjęcie. Została zaproszona Krysia Krauza jako stara znajoma Havla. I co robi Krysia? Jest ta, wybiła 12, podchodzi do Havla, tam złożyć życzenia. A co robi Havel? Tam były ogromne stoły przykryte ogromnymi obrusami. A Havel mówi, zobacz, no tutaj wszyscy nam przeszkadzają, musimy się schować pod stół. I ona pod stołem złożyła prezydentowi wtedy już, prezydentowi Czechosłowacji życzenia. I to jest tak piękny, niesamowity i surrealistyczny obraz, że nasza studentka Uniwersytetu Gdańskiego pod stołem składa życzenia prezydentowi Czechosłowacji. No, nie można lepiej zakończyć historii opozycji studenckiej. Myśmy niestety takie do nich pod stołem, bo Jaruzelskiemu życzeń nie składał. No nie mieliśmy takiej okazji, a ona miała.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Leszek Biernacki był dzisiaj moim gościem. Rozmawialiśmy trochę a propos książki, do której przeczytania Państwa namawiamy. Wiosna Wolności, drugi tom. Myślę, że ci, którzy są ciekawi tego, co zdarzyło się wcześniej, przypominam, że istnieje też tom pierwszy, o której zresztą już kiedyś w naszej audycji żeśmy rozmawiali. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia.